Joanna Brzetakiewicz, moim waszym gościem. Chyba więcej nie muszę przedstawiać. Dzień dobry, Joanno. Cześć,
Dziękuję
Jasiu.
Bardzo.
Jasiu, cała lista pytań do ciebie a propos różnych akcji, które robisz. Bardzo mocno weszłaś się w temat zdrowia psychicznego, który dotyczy i kobiet, i mężczyzn, i te dwie płaszczyzny poruszasz. I tak się długo zastanawiałam, od czego chciałabym zacząć, ale chyba zacznę od takiego pytania do ciebie. Czy ty jesteś szczęśliwa?
Bywam. Ja nie jestem szczęśliwa cały czas, bo wiesz co, jest czasami tyle kryzysów, jeden po drugim, że zbierają się czarne chmury i naprawdę leje deszcz, a nawet walą pioruny. I to nie jest tak, że wiesz, szczęście to nie jest permanentny stan najczęściej. Czasami jest tak, że są okresy, że Boże, wszystko jest cudownie, różowo, siedzimy w ogóle na chmurce, w ogóle jest cudownie i słońce i tak dalej. A czasami jest tak, że jest kryzys, potem przychodzi kolejny i jeszcze kolejny i mówisz sobie, Boże, ile można? I w tym momencie, tak jak ja teraz na przykład, zdajesz sobie sprawę, że tak, pewne rzeczy się nie rozwiążą ani jutro, ani pojutrze. Nie zależą one ode mnie w większości. W związku z tym ja muszę w sobie zbudować spokój i taką, wiesz, psychiczną rezyliencję, taką odporność na to, bo inaczej, wiesz, mam wybór. W życiu są tylko dwie energie. Strachu i miłości. I oczywiście, wiesz, jak słyszysz, że twoja mama jest ciężko chora i nie wiadomo, co dalej będzie, co wiesz, no nie oszukujmy się, Kasia, no to nie pomyślisz sobie, dobra, mnie to nie dotyczy, ja się od tego zdystansuję, właściwie cóż ja mogę poradzić?
Nie ma takiej możliwości.
Nie ma takiej możliwości, więc to nie o to chodzi, żeby naiwnie sobie bzdury opowiadać, żeby wypierać wszystko, co się czuje, bo w tym momencie to też jest niedobrze, bo wiesz, przechodzimy na jakąś funkcję automatycznego pilota i nie odczuwamy może wielkiego smutku, ale również nie odczuwamy radości.
Tylko wiesz, to są takie te maski, które zaczynamy nakładać i w pewnym momencie to wszystko pęka, tak mi się wydaje, bo ta ilość tych masek, która nasza twarz czy nasze ciało gdzieś może unieść, też ma swoją pewnie wyporność.
Właśnie bardzo niedawno temu Rinke, mój mąż, zadzwonił, słuchaj, do mojej przyjaciółki, jednej z najbliższych i mówi tak, słuchaj, ja muszę coś zrobić, bo ja nigdy nie widziałem, żeby ona tak płakała. Mhm. I te moje przyjaciółki wiedziały, o co chodzi, bo to właśnie była między innymi ta choroba mojej mamy. I powiedziały, słuchaj, my mamy dla niej niespodziankę, którą przygotowałyśmy już na gwiazdkę, już na grudzień. I po prostu może trzeba jej tą niespodziankę zrobić i ona się ucieszy i ten. Więc i ja wtedy sobie uświadomiłam, rozumiesz? Że faktycznie, wiesz, przez 7 lat bycia z Rinkę, 5 lat ślubu, 5 lat trwania naszego małżeństwa i wcześniej jeszcze, on nigdy nie widział mnie płaczącej. Wiesz, bo ja pękam naprawdę rzadko.
Aż mi się nie chce wierzyć.
Ale jak już pękam, to tak, ja tak strasznie płakałam, bo po prostu tak poczułam się strasznie bezradna.
Chyba się nie spodziewałam nawet takiej odpowiedzi a propos tego, czy jesteście szczęśliwa. Wiesz, zakładałam jednak, widzisz, stereotypowo może trochę, że powiesz, że tak. A to dlatego, że jak patrzy się na ciebie z zewnątrz, kobieta sukcesu, kobieta biznesu, świetnie poukładane życie prywatne, no to nie dochodzi myśl, że może być się inaczej. Oprócz oczywiście drobnych gdzieś tam codziennych czasami zawirowań. A czy w tym, jak momentami jesteś szczęśliwa, jak to określiłaś.
Tak. Są czasami bardzo długie nawet okresy, że jestem, nie powiem, że nie.
Czy są też długie okresy, kiedy jesteś samotna?
Ja nigdy nie
Czy czujesz się samotna?
O. Nigdy. To z całą pewnością odpowiadam na to pytanie, że nigdy. Mhm. Ponieważ ja mam tak zbudowany, bliski, silny krąg ludzi, którzy z którymi mogę być szczera, którzy zawsze odbiorą ode mnie telefon, czy to jest niedziela w nocy, czy to jest, wiesz, wigilia o 12 w południe albo 12 w nocy również. Ja po prostu mam taką swoją, wiesz co, siatkę bezpieczeństwa, takie, nie chcę tego nazwać kołem ratunkowym, ponieważ bardzo często ci ludzie są również w super szczęśliwych momentach mojego życia, ale to jest coś, o czym zawsze mówię, że jest niezbędne w życiu, że to jest największy faktor naszego szczęścia, a przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, to są ci najbliżsi ludzie.
Kto jest dla ciebie taką najbliższą osobą?
Wiesz co, ja mam słuchaj, ja sobie poukładałam swój świat w ten sposób, że ja mam kilka takich grup. Nie jest to jedna grupa, pomimo że wszyscy się znają i bardzo lubią i tak dalej, ale ja mam tak, swoje takie dwie najbliższe osoby w pracy, Edytę i Marcela. Mam swoje najbliższe przyjaciółki od ponad 20 lat, Anię, Aldonę i Betsy. To jest kolejna grupa. A za nią i z Aldoną to jestem praktycznie w codziennym kontakcie non-stop i codziennie spacery i tak dalej, i tak dalej. Wspólne wyjazdy. Natomiast kolejną mam grupę kolejnych trzech przyjaciółek, z którymi nie jestem jeszcze od tylu lat, ale już od kilku dobrych lat i bardzo jesteśmy blisko i bardzo pilnujemy, słuchaj, konsekwentnie tego, żeby się spotykać bardzo często, przynajmniej raz w tygodniu albo najrzadziej raz na dwa tygodnie, fizycznie, nie przez telefon, tylko jesteśmy autentycznie ze sobą, wiesz, patrzymy na siebie i rozmawiamy ze sobą. No i jest moja rodzina, no bo są moi synowie i jest, chociaż z ich staram się w ogóle nigdy nie obciążać żadnymi swoimi problemami, ale jest mój mąż, który jest bardzo wspierający, bardzo empatyczny, bardzo mało egoistyczny, co w dzisiejszym świecie
rzadkość.
Jest takie częste właśnie.
Na wagę złota.
Ale ja mam też, ja jeszcze mam kilka osób takich, jeszcze takich z daleka, z dalej, ale z którymi też mam ogromną bliskość. Bo wiesz, ja bardzo szanuję i też bardzo lubię ludzi, nie wiem, typu to jest pani manikierzystka albo pani fryzjerka, albo ktoś taki, rozumiesz, kto jest w moim życiu, tylko nie tak blisko, albo ktoś z kim trenuję na przykład. Ale ja z tymi wszystkimi ludźmi mam bardzo silną więź.
Nie tworzysz dystansu?
Nie, i nie znoszę tego. I na przykład, wiesz co, zauważyłam, że ostatnio weszłyśmy do jakiejś kawiarni z moją koleżanką. No i podchodzi kelnerka i mówi, a co dla was dziewczyny, czy tam coś tam, a co zamawiacie i tak dalej. I ja od razu czuję taką ulgę, mówię, Boże, że właśnie tak fajnie, że ten świat jest teraz coraz bardziej nowoczesny, współczesny, skraca dystans. A ona była z kolei w szoku, że no, odchodzi młoda kelnerka, nie zna nas i mówi do nas na ty. I ja mówię, Boże, dla mnie to jest cudowne, a na przykład widziałam, że ona miała z tym dyskomfort, więc to wszystko zależy. Ja bardzo lubię skracać dystans natychmiast. Ja zresztą jestem z tego bardzo znana i moje wiesz, przyjaciółki czasami się śmieją, nie no, tato się zaraz ze wszystkimi wycałuje, wytuli i później my jesteśmy ostatnie w kolejce. Ale prawdą jest, że ja po prostu, ja to mam, no ja kocham ludzi.
A, stąd pewnie to i poczucie szczęścia, takie długotrwałe, wiesz,
bardzo.
Jak, to jest, jak powiedziałaś.
To jest największy naprawdę faktor szczęścia i poczucia szczęścia, tak.
To dlaczego tak mocno zagłębiłaś się w temat samotności? Ja wiem, że wiele już o tym powiedziałaś, ale pytam cię to nieprzypadkowo, bo dla mnie czasami ten synonim sukcesu, tego, że jesteśmy na szczycie, równa się samotność.
No właśnie, to... I dlatego tak bardzo się zagłębiłam w temat samotności, ponieważ jest to największy antyfaktor szczęścia. A ponieważ ja znam to na szczęście z tej drugiej strony, ale też wiem, ile to wymaga pracy też i konsekwencji, ile też starań, serca, energii trzeba w to włożyć, ale jak bardzo z kolei warto, jak to bardzo się w życiu opłaca. W związku z tym... Ja właśnie dlatego mówię o samotności, bo jestem tak bardzo szczęśliwa z ludźmi, których mam wokół siebie i to jest praktycznie od początku mojego życia tak jest, od przedszkola, od kiedy ja sięgam pamięcią. I prawdopodobnie, Kasia, gdybym ja była bardzo samotna, a może wręcz introwertyczna, bo przecież są też tacy ludzie, no to pewnie nie mówiłabym tyle o tym, bo uznałabym to za stan emocjonalny, normalny, z którym może nawet nie chcę nic robić. Natomiast ja widząc, wiesz co, od prawie 7 lat mam erę nowych kobiet. I jeżdżąc po Polsce od tych 7 lat do miast dużych i małych, ja zauważyłam, pierwsze dwa nawet nie tyle zauważyłam, co ja po prostu pytałam konkretnie dziewczyn, jaki jest ich największy problem dzisiaj.
I?
I to były dwa problemy. pierwszy i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu to była samotność, brak więzi, brak zaufania do innych. To były znajomości, one mówiły, że tak, ale to nie są przyjaźnie takie, że one mogłyby liczyć na kogoś albo ktoś liczyłby tak naprawdę na nie i czują się samotne w tłumie. Tak mi mówiły często dziewczyny.
No właśnie, bardziej jest taka samotność, która doskwiera, to chciałam cię zapytać, w partnerstwie, w związku czy w tłumie z tymi kobietami, z którymi się
jedno
spotykasz?
Jedno i drugie. To znaczy, bardzo często akurat nasze dziewczyny pochodzą z bardzo szczęśliwych małżeństw. To są oczywiście różne sytuacje, bo czasami jest też oczywiście wiele skrajności. Ale samotność w tłumie, w pracy, no bo gdzie się na przykład spotykają najczęściej dorośli ludzie? W pracy.
Mało tego, że się spotykają, to jeszcze spędzają właściwie praktycznie...
jedną trzecią swojego życia.
Dokładnie tak, trzy czwarte dnia
de facto. Jedną trzecią mają czas prywatny, a czasami nawet mniej niż jedną trzecią. I co najmniej jedną trzecią, zobacz, takiego świadomego życia codziennego spędzają w pracy, więc nie ma nic ważniejszego, żeby zadbać o te stosunki między ludźmi. Dlatego tak dużo mówię o samotności i dlatego, że wiesz, oprócz tego, że ja zobaczyłam, że jest to ogromny społeczny problem, to wszystkie badania na ten temat to potwierdzają, że dzisiaj, tym bardziej w czasach popandemicznych, mamy kolejną epidemię samotności online i samotności w tłumie właśnie.
Co wydaje się czasami paradoksem, no bo generalnie mamy więcej możliwości czy okazji do tego, żeby czasami spotykać się, czy ten świat inaczej jest rozbudowany, żeby szukać tych kontaktów takich, wiesz, na żywo, nie tylko wirtualnych.
Właśnie. I tu powiem ci, na poprzednim impakcie w Poznaniu genialną rzecz Esther Peral. To w ogóle była jak do tej pory moja
świetna
ulubiona gościni. Kocham ją. I ona powiedziała, że nigdy w czasach ludzkości nie mieliśmy tylu tysięcy znajomych online na Facebooku, czasami dziesiątek tysięcy, a tak mało bliskich ludzi. Że i ona wtedy powiedziała coś takiego fantastycznego, co jest bardzo symboliczne. Że fajnie jest napisać, jestem tu na wakacjach, ktoś ci powie, o fajnie, fajnie, nie fajnie, wyślę emotikionkę, ale nie ma do kogo zadzwonić, żeby poprosić go, żeby nakarmił kota. I to nakarmienie kota, powiem ci, zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie.
No wiem, mamy wielu znajomych, a tak naprawdę czasami zostajemy z problemami sami. Samotność to jest to, z czym mierzą się kobiety, o czym mówią tobie, że nowych kobiet. A co jeszcze? Bo powiedziałeś dwie rzeczy. Samotność
tak, i? Samotność jest online i... A propos nie samotności, tylko drugi problem, bo pierwszym problemem jest samotność, brak bliskich więzi, zaufania i takiego poczucia bezpieczeństwa z innymi. A drugi problem to są finanse, bo ja najczęściej usłyszałam od kobiet tego typu zdania. Nie stać mnie na to, nie mogę sobie na to pozwolić, nie mam bezpieczeństwa, bo nie wiem, co się stanie, nie wiem, czy będę mogła zrobić to i to, nie wiem. I słuchaj, i wszystkie te odpowiedzi, oprócz tych mówiących o bardzo słabych relacjach z innymi, to dotyczyły pieniędzy. Bo na przykład chciałabym, nie wiem, zmienić zawód, ale nie stać mnie na to, żeby pójść na kurs i tak dalej. I zobacz, ty wiesz, co było zaskakujące najbardziej? Że ja nigdy nie usłyszałam słowa pieniądze.
Czyli tak to obudowywały, żeby to de facto nie powiedzieć.
Tak. Nigdy,
czego to wynika? To jest
nie
poczucie
pieniądze.
Lęku? Poczucie wstydu?
Przede wszystkim trzecia rzecz, powiem ci szczerze, którą... trzeci wniosek, do którego doszłam po wielu spotkaniach, że to, bo to właśnie teraz a propos tego pytania, które zadałaś, Polki nie boją się problemów, nie boją się walczyć, wiesz, nie bolą się pracować, walczyć w życiu i być zdyscyplinowane i niestety stawiać siebie na ostatnim miejscu przy okazji. Polki boją się sukcesu. Polki boją się szczęścia, boją się radości, boją się chwalenia, bo to już nie daj Boże.
I teraz poczekaj, przecinek.
To wszystko razem się wiąże.
Boją się I to a propos prawie początku naszej rozmowy, boją się, bo będą czuły właśnie, że są samotne, bo kobiety się jednak nie wspierają, bo możemy tutaj cokolwiek mówić o miłości siostrzanej i tak dalej, ale nie wiem, jakie ty masz doświadczenia i chętnie od ciebie usłyszę, ale w rzeczywistości to bywa jednak różnie.
A wiesz, no, a najgorsze jest jeszcze to, że to są takie stare, idiotyczne przekonania, takie stereotypy, które są wręcz toksyczne, że mówi się tak, nie chwal się, bo nikt cię nie będzie lubił, ludzie będą ci zazdrościć, ludzie się takich ludzi boją, a faceci to już w ogóle nie znoszą takich bab. No i dziękuję.
I teraz
po prostu wiesz.
Jest Joanna, Joasia przed nami. Słyszałaś takie rzeczy? Pokątnie, niepokątnie, wprost mierzyła się z takimi problemami?
Nie, słuchaj, Kasia, ja pamiętam takie wydarzenie, zresztą już powiem ci kiedyś o nim opowiadałam, powiem szczerze, już kiedyś o nim opowiadałam, no ale umówmy się, nie wszyscy słyszeli, że słuchaj, ja kiedyś poszłam na kolację ze znajomymi. Nie znałam dobrze wszystkich, było jakieś 12 osób i ja byłam tuż po rozwodzie. I zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka po tejże kolacji i powiedziała tak, mówi, słuchaj, ty wiesz, co ta i ta powiedziała? Mówi, po prostu jestem w szoku. O tobie. I mówi, wiesz, powiedziała tak. Mówi tak, słuchaj, ona bardzo dużo mówi. Głośno się śmieje. Faceci nie znoszą takich bab właśnie. Mówi, słuchaj, koniec. Ona sobie już życia nie ułoży. No więc no chociażby takie słyszała. Ale bardzo, bardzo rzadko, żeby było jasne. Bardzo rzadko, bo... To był ten raz, dlatego cytuję go chyba drugi albo wiesz, trzeci raz w rozmowach, bo to na mnie wtedy zrobiło takie ogromne wrażenie. To znaczy tak, bo ja sobie wiesz, wtedy pomyślałam, Boże, jaka bym musiała być głupia i słaba niestety, żeby obcięło mi to skrzydła. Ja nie pozwolę ściągnąć się w dół, ani nie pozwolę czyjejś złośliwości otruć mnie. I wiesz co, ale wtedy pomyślałam sobie, że Boże, jak łatwo z kolei, jak delikatnej, wrażliwej osobie, jak łatwo jest zrobić krzywdę, jak łatwo jest zranić i wręcz zamknąć jej, wiesz co, jakiś taki horyzont widzenia i przydymić jej światło. Po prostu ściemnić jej światło, bo wszystko, co mówimy, daje albo światło, albo ciemność. No i wiesz, i takim stwierdzeniem, no to na pewno ktoś ci daje ciemność.
To jest raz, kiedy o tym usłyszałaś, ale czasami wyczuwamy tak, że ktoś nam zazdrości, ktoś nam jest nieprzychylny, a przecież nas nie zna. I oczywiście nie wszyscy muszą być przychylni, bo czasami, no wiadomo, jednych lubimy, drugich nie. Na to jeszcze wpływa wiele innych czynników, masa, że tak powiem.
Ale wiesz, ale to też jest, Kasia, prawda, że tak jest, że ludzie są czasami zazdrośni i nie umieją się z nami cieszyć. I te dziewczyny, które właśnie mówią mi, że one wolą siedzieć cicho, być skromne, nie mówić o sobie, bo dobrze, wiesz, typowy polski odpowiedź na komplement, ale ta bluzka jest stara, ale z przeceny, ale w ogóle z 10 lat, a w ogóle jest brzydka i tak dalej.
Po co?
Bo właśnie boją się tej zazdrości. A ja tymczasem im mówię, dziewczyny, im szybciej zobaczycie tych ludzi, którzy są zazdrośni, tym lepiej. Niech sobie oni właśnie będą zazdrośni. Fantastycznie, bo to od razu masz test i widzisz, kto się w twoim życiu na pewno nie może być. Kto się nie nadaje.
Mhm. Dlatego zadam ci to pytanie a propos kobiet, bo jak wkraczasz do takiego środowiska, gdzie jest przekrój różnych kobiet w różnym wieku, z różnych miejscowości, a jednak, nie wiem jakie jest twoje zdanie, ale wydaje mi się, że to skąd pochodzimy, chociażby właśnie, jaki mamy start życiowy z małego miasta, z jakiej rodziny i tak dalej, wpływa na to, jak się zachowujemy i jakie mamy predyspozycje do tego, żeby szybciej iść do swojego sukcesu, czy dla kogoś to może różnie oznaczać, bo dla kogoś może być tym sukcesem rodzina, dla kogoś może być praca, ale generalnie idziemy po swoje szczęście, a że patrzą na ciebie i Anna przyjeżdża, jest piękna, a wiesz, odniosłaś sukces i spotkała się z takim stwierdzeniem albo z jakimiś być może dyskusjami, że może nie za bardzo wierzyły, że ty im powiesz taką pewną receptę, zdradzisz, żeby jednak powalczyć o swoje, bo gdzieś mają z tyłu głowy, no ale przecież tobie się udaje. Tu, tobie się zawsze udaje, jesteś, wiesz, hej ho do przodu, mówiąc już tak kolokwialnie.
No właśnie o to chodzi, że się absolutnie nie zawsze udaje, tylko wiesz co, to jest, w życiu jest jedna taka super umiejętność, o której ja często mówię, a mianowicie odwaga do bycia nielubianym. Bo wiesz co, jeżeli mówisz cały czas coś, co tylko wszystkich ma zadowolić i właściwie jest zero kontrowersji w tym i tak też niewiele twojego zdania czasami, bo chcesz to wszystko owinąć w bawełnę i obudować w kaszmir i podać w białych rękawiczkach, to tak naprawdę po prostu stajesz się też nijaka. Tak, i tak strasznie...
Przezroczysta.
Przezroczysta. Nieważne, czy jesteś piękna i masz 20...
Czy 20, 30, czy 50.
Czy więcej. Dokładnie stajesz się po prostu... Wiesz co, to jest trochę tak wygląda, jak takie, wiesz, wibracje, które są takie, takie płaskie. Mhm. Ja wolę być dokładnie odwrotnie. Ja, wiesz, ja wolę chodzić tak. I ja wiem jedno, i to polecam każdemu, że te osoby, które będą lubiły tą wibrację, to są ci moi ludzie, to są ci wspaniali ludzie, przed którymi ja się nie muszę krępować, do których mogę mieć zaufanie. A ci, którzy chcą, żebym była taka...
Nie ma szans.
Nie jesteśmy dla siebie stworzeni. No.
Aha. Kobiety ci dziękują?
Bardzo często. I powiem ci, że Kasia jest to...
Masz takie dowody, że któraś zmieniła swoje życie?
Tak. Listy, dowody. Ja mam dowody rzeczowe. Mhm. Słuchaj, one są tak kochane, te dziewczyny, że one czasami piszą mi na przykład list o tym i wiesz, ja w ogóle nawet nie pamiętam, że jakiś tam podcast nagrałam i powiedziałam w tym podcaście, opowiedziałam swoją historię, jaki... Wiesz, jak ja byłam tuż po rozwodzie i tak strasznie trudno mi było w tym pierwszym momencie ułożyć swoje życie, chociaż wydawało mi się, że Boże, w ogóle ja tak od razu polecę do przodu. Wcale tak nie było. I w pewnym momencie ja zauważyłam, że ja tym, co mówię, ja zamieniam strach w ekscytację, w ciekawość. Mhm. Ekscytacja to czasami za dużo powiedziane, ale żeby zamienić strach w ciekawość. Bo skoro i tak już ten moment... życia jest. I tak już rozstajesz się i stajesz na jakimś rozstaju dróg i nie wiesz do końca też, co cię czeka i kiedy sobie tak świetnie dasz radę i jak, to bądź ciekawa, co ci życie przyniesie, jaki scenariusz ci napisze, bo nie ma co do tego wątpliwości i to czułam nieraz, że wszechświat ci pomaga, jak jesteś ciekawa, co ci przyniesie, jak chcesz czegoś dobrego, a nie tylko się boisz.
Ty zawsze taka byłaś? Czy nastąpił taki moment, nazwijmy to, lubię to słowo ostatnio, pewnej transformacji?
Wiesz co, ja taki moment pierwszej mojej transformacji nastąpił, kiedy miałam jakieś 13 lat.
To szybko.
I się z anioła przemieniłam w diabła, mówię ci, kompletnego. I się w ogóle nie krępuję się o tym mówić, bo ja naprawdę miałam wtedy, moi rodzice, no powiem ci szczerze, mieli ze mną naprawdę bardzo trudno, bo ja się zamieniłam w taką zbuntowaną nastolatkę. W zasadzie w ogóle mnie nie obchodziła nauka, tylko chłopaki, dyskoteki i tego typu rzeczy. I tak było do 18 prawie roku życia. Te kilka lat liceum to praktycznie przejechałam...
Hulajderza piekła nie ma.
Powiem, że... Nie zdałam z pierwszej klasy do drugiej, bo byłam na dwóch geografiach i trzech matematykach.
To dobry rys w życiorysie.
W CV bardzo fajne. No w każdym razie, ale znowu widzisz, spotkałam osobę, która konkretnie wicedyrektorkę szkoły, humanistkę, która była naszą polonistką, podeszła do mojej mamy, podfatygowała się, poszła do mojej mamy na zebranie, bo ja byłam w klasie biologiczno-chemicznej, i powiedziała tak, proszę pani, pani córka męczy się w tej klasie. Ona musi być u mnie. Widzisz, już wtedy na przykład miałam ten pierwszy wielki dowód, jak... Bo miałam jedną cechę, ja byłam rebeliantką, tam wagarowałam i tak dalej, ale ja byłam super miła dla wszystkich i wszyscy nauczyciele mnie i tak bardzo lubili, pomimo że ciągle, wiesz...
Problemy.
Zapalałam ciągle. I to był pierwszy taki dowód mnie jako prawie dorosłej osoby, takiej 15-latki, czy tam 14-latki wtedy, kiedy zobaczyłam, że jak bardzo ta życzliwość dla innych i sympatia i takie, wiesz, bycie, bycie po prostu miłą, życzliwą i nie arogancką, jak bardzo już się, jak bardzo się opłaca, jak bardzo warto dbać o te relacje. No i to był taki pierwszy raz, kiedy wiesz, no, rzeczywiście super nudnej, biologiczno, dla mnie nudnej, biologiczno-chemicznej klasy, w której bym się mordowała kolejne 3 lata, właściwie 4, bo, ponieważ nie zdałam, to ja przeszłam po prostu do klasy humanistycznej, która była no totalnie moja, wiesz.
A to był ten pierwszy moment, czy właściwie już można powiedzieć drugi moment transformacji twojej, bo rozumiem, że po tym przejściu odżyłaś. Z twojego życia takiego późniejszego, jak wkraczasz... Jaki? Fajna czy fajna?
Fajna. Fajna. Bella. Bella. Belunia.
Mam tutaj takiego fajnego towarzysza.
Ale taką masz ładną ciocię, zobacz.
Wkraczasz w to życie dorosłe, w pracę. Mhm. I pamiętasz, na pewno pamiętasz, kolejny moment transformacji, gdzie zdałaś sobie sprawę, że jednak może to nie ta droga, żebyś właśnie tą drogą podążała albo w ten sposób myślała. Jaki to był moment?
To był dokładnie moment, Kasia, taki, że tak, dobra, zdałam maturę i poszłam na studia. Studia były, to był mój wymarzony kierunek, żeby było jasne. I wiesz co? I powiem ci, że pamiętam ten moment kolejnej transformacji, kiedy z takiej, wiesz, licealistki, której kompletnie nie zależało na stopniach, ja zamieniłam się w odwrotność jej. I to było, słuchaj, pod koniec pierwszego roku studiów. I ja zobaczyłam, że bardzo mi zależy na wynikach, że ja chcę być jedną z najlepszych studentek, a nie ani taką, co tam przychodzi na trójach albo jest średniakiem. Pierwszy raz w życiu zaczęło mi bardzo zależeć, ale tak bardzo. Po prostu nagle, tak jakby, wiesz, transparent, ambicja pojawił się u mnie w życiu.
Potem to już poszło? Czy miałaś już jakieś momenty zwrotne?
I potem to już poszło. Wiesz, bo ja jeszcze miałam tą sytuację, że ja byłam w ciąży przecież już na pierwszym roku studiów. Urodziłam swojego pierwszego syna po pierwszym roku, drugiego po trzecim, trzeciego po magisterium. Więc ta ambicja, determinacja, dyscyplina też pomogły mi to wszystko poukładać, bo z kolei dzięki super stopniom z egzaminów miałam tak zwany indywidualny TOK, tak jak grupka tych, którzy właśnie mieli ten, powiedzmy, średnią powyżej 4,7. W związku z tym, dzięki temu, wiesz, ja zdawałam egzaminy w pierwszych, w zerowych tak zwanych terminach. Jednak profesorowie też inaczej się na ciebie patrzą, jak jesteś tą super studentką, więc ja sama wtedy zobaczyłam, jak bardzo opłaca się być tą jedną z najlepszych, bo jednak, wiesz, ja dostałam bardzo wiele bonusów za to, oprócz tego, że tu cię zaskoczę, dostawałam, słuchaj, stypendium naukowe za te super wyniki i pamiętam doskonale, Kasia, że za to stypendium mogłam kupić tak, albo zapas jednorazowych pieluszek na cały miesiąc, albo jakieś super perfumy. No jedno i drugie było super.
Jednego miesiąca.
Przydatne.
Jednego miesiąca to, drugiego miesiąca, wiesz, coś innego. Pytam cię po części trochę o tą twoją drogę na szczyt, na to, że jesteś dzisiaj w takim, a nie innym punkcie. Oczywiście mówimy to w dosyć skrótowy sposób, ale też opowiadałaś na różnych przestrzeniach swojego życia też to wchodzenie na ten szczyt. Dlatego, że brakuje mi często w Polsce, a nie tylko w Polsce, takich też pozycji, bo my jak jest dobrze, jesteśmy na tym szczycie, to mówimy, jak jest super, jak właśnie ludzie, wiesz, powinni iść dalej, się nawzajem motywować, tylko zapominamy bardzo często opowiadać, że ta droga na ten szczyt wcale nie jest usłana różami, oprócz tego, że to jest słynne powiedzenie i nie opowiadamy, po ilu razach de facto każda z nas, czy każdy z nas mógłby, wiesz, wielokrotnie zwątpić i zawrócić, albo właściwie poddać się całkowicie.
No właśnie. I to jest ten moment, kiedy wiesz co, to z kolei kolejnej mojej, na przykład był moment kolejnej mojej transformacji, kiedy ja skończyłam studia, aplikację radcowską. Miałam swoją firmę już od kilku lat. I wiesz, jak skończyłam ten egzamin, jak zdałam ten egzamin radcowski, to nagle tak ja z tego, wiesz, to żołnierskiego podejścia do organizacji domu, studiów i pracy, nagle, wiesz, jakaś tam spora część zrobiła się, gdyby, wiesz,